Drodzy Państwo, żeby już niepotrzebnie nie przedłużać sytuacji oczekiwania, jeśli ktoś jeszcze przyjdzie, to przyjdzie, a my zaczynamy rozmowę, więc bardzo jest mi miło przywitać Karolinę Grzywnowicz, której pracę można obejrzeć na wystawie Historie Potencjalne. Czy ktoś z Państwa widział film Karoliny? Dobra. Nie, bo się zastanawiam, ile... Ale nie wszyscy, więc myślę, że coś tam powinniśmy powiedzieć o filmie, dokładnie. I udział Karoliny w tej wystawie i jej film jest bezpośrednią przyczyną naszego spotkania tutaj. Zobaczymy, w jakich kierunkach to się rozgwieździ ta rozmowa. Ale najpierw chciałbym przedstawić Karolinę, więc odczytam krótki biogram. Karolina Grzywnowicz jest artystką wizualną, której twórczość łączy sztukę współczesną, badania i aktywizm. Jej prace dotyczą roślin w kontekście społecznym i politycznym, często o brutalnym charakterze. Postrzega krajobraz jako żywe archiwum, w którym zapisywane są ślady przeszłych wydarzeń. Jej metodologia obejmuje współpracę ze specjalistami z różnych dyscyplin, np. botanikami, badaczami gleby, hydrologami i lokalną ludnością, aby umożliwić przestrzeń interakcji i wymiany wiedzy. Obecnie pracuje nad projektem dotyczącym polityki sadzenia roślin wykorzystywanych do kamuflażu przemocy oraz badania zapachu jako narzędzia mikrooporu i uzdrawiania. Wszystkie te elementy są obecne w pracy, o której będziemy rozmawiać. Codzienne czynności, pozornie zauważalne gesty, które mają moc przeciwstawienia się opresji. Pracuje w różnych mediach, instalacji, rzeźbie, wideo. Tworzy sytuacje, interwencje artystyczne. Mieszka w Berlinie i pracuje na arenie międzynarodowej. Jak wielu artystów dzisiaj, jesteśmy obywatelami świata. Więc Karolina, to może opowiedz najpierw o tym filmie. Nie? Może od niego zaczniemy. I potem od niego... Pójdziemy dalej.
Okej. Film, który można zobaczyć na wystawie, to jest w zasadzie 1/3 filmu, która udało mi się już jakby dokończyć, zmontować. I który, nad którym pracuję w zasadzie nad tym pomysłem i zaczęłam research, będąc na rezydencji w Palestynie w 2019 roku, a ten research dotyczy tego, w jaki sposób naziści wykorzystywali rośliny, to jest jeszcze z wcześniejszego projektu z Drugiej Natury z 2018 roku. No i to jest...
I ten projekt też pokazywałeś w Warszawie.
Część tego projektu...
Z Warsaw Gallery Weekend.
Dokładnie,
nie?
Tak. Tam w zasadzie była głównie instalacja zapachowa i później w kolejnym roku udało mi się za takie niewielkie niemieckie stypendium, które tam zaoszczędziłam i pojechać do Palestyny i nakręcić ten cały materiał. No i teraz po prostu szukam możliwości finansowania postprodukcji tego filmu. I dzięki zaproszeniu, zachęty i temu budżetowi produkcyjnemu byłam w stanie właśnie zrobić postprodukcję tej 1/3 tego materiału, więc jakby reszta może być w opowieści jeszcze. I to jest projekt, który opowiada o krajobrazie jako instrumencie władzy i tym, w jaki sposób krajobraz jest wykorzystywany przez różne systemy władzy jako scenografia albo jako kamuflaż właśnie. Też służy do znaczenia terytorium i rośliny, jak służą do znaczenia terytorium. I to jest właśnie projekt, w którym ja się nie tyle skupiam na takim celowym niszczeniu środowiska, co właśnie na politykach sadzenia, które są jeszcze bardziej właśnie taką metodą zakamuflowanej właśnie przemocy, nie? Bo pozornie na zewnątrz wygląda jak bardzo szlachetne i potrzebne działanie ekologiczne i też tak jest nam sprzedawane, a właśnie kryje też potworną przemoc, która się wydarza
tak
w tych miejscach.
Tak się zaczyna twój film tak po kryjomu, nie? Ekran jest podzielony na dwie części. Widzimy postaci, które po ciemku przemykają między drzewami, mają czołówki założone i się okazuje, że zbierają igły sosen.
Tak, i właśnie ta pierwsza część tego projektu poświęcona jest sosną. I jakby cały film dotyczy de facto właśnie roślin, które służyły do kamuflażu przemocy. I ja najpierw zaczęłam właśnie od takiego dużego researchu dotyczącego tego, w jaki sposób naziści kamuflowali zbrodnie Holokaustu na terenie Polski i jak wykorzystywali rośliny do tego. I oni mieli naprawdę niesamowitą w ogóle świadomość taką ekologiczno-botaniczną i wiedzieli doskonale, których gatunków użyć do tego. I tak na przykład sadzili łubin na masowych grobach w polskich lasach, ale też właśnie sadzili szybko rosnące drzewa wokół obozów jako taki zielony pas. Oni dokładnie używali tego terminu wokół wokół obozów, żeby wysłonić te...
Żeby nie było widać,
dokładnie.
Żeby nie było widać.
Bo Holokaust miał być tą zbrodnią idealną, bez świadków i bez śladów, więc oni naprawdę dużą wagę przykładali do tego, żeby zatrzeć te ślady i też właśnie jak już wycofywali się z tych obozów, jak w Treblince, Bełżcu i Sobiborze, no to tam to były, jak państwo pewnie wiecie, obozy śmierci, nie obozy koncentracyjne, więc oni miały tylko jakby jedną funkcję i była tylko drewniana infrastruktura w tych miejscach, więc te wszystkie drewniane baraki zostały spalone i na ich miejsce został posadzony las sosnowy. I wybrano tę sosnę z kilku powodów, dlatego że po pierwsze jest to najbardziej popularne drzewo w Polsce, więc to 78% drzewostanu w Polsce to jest drzewostan sosnowy, więc idealnie.
Przecież nie był taki, nie? No,
tak,
no,
dokładnie.
To jest kwestia
gospodarki
późniejszej.
Tak, ale właśnie to po prostu idealnie te sosny się wtapiały w otoczenie, więc nie wyglądały jak przeklejone z innego miejsca. A równocześnie sosny są mrozoodporne, nie mają w zasadzie żadnych wymagań glebowych, więc wiadomo było, że będą, że się przyjmą w tym miejscu i równocześnie sosny też bardzo szybko rosną, więc to też chodziło o to, żeby po prostu posadzić takie drzewa, które szybko zatrą ślady. A potem jak pojechałam do Palestyny, no to właśnie robiłam research o tym, w jaki sposób państwo Izrael, ale też w ogóle syjoniści wykorzystują rośliny w swoim projekcie kolonialnym. I to sadzenie sosen na masową skalę było naprawdę bardzo też istotnym elementem kolonizacji Palestyny i tego
udomowienia krajobrazu, nie?
Tak, dokładnie, żeby on wyglądał na znajomy, rodzimy i żeby w ten sposób zachęcić Żydów z Polski, Niemiec i tutaj sąsiednich krajów do osiedlania się w Palestynie, do przenoszenia się osiedlania, ale równocześnie też to miało wzmacniać tę całą narrację o zamieszkiwaniu ziemi niczyjej, więc bo jak wiadomo, Palestyna miała być tą ziemią bez ludzi, dla ludzi bez ziemi, tak? No więc tych rdzennych mieszkańców trzeba było wymazać z tego krajobrazu i te ich ślady obecności w tym krajobrazie zasłonić, więc zasłonięto je tymi monokulturowymi lasami sosnowymi. I wszystkie te wzgórza wokół Jerozolimy, to jest taki uprawiany krajobraz, tak? Znaczy, w którym są tarasy przygotowane pod gaje oliwne, pod uprawy, które mają po 400, 600, 800 lat. I one wszystkie zostały zasłonięte, po prostu wymaskowane tymi monokulturowymi lasami sosnowymi. I ta akcja również nazwana była Zielonym Pasem wokół Jerozolimy, więc nawet jakby dokładnie ten sam...
Stąd tytuł twojej pracy.
Tak, ponieważ jakby praca w zachęcie pokazywana jeszcze jest pod tytułem Dark Green, ale jakby faktyczny tytuł tego projektu to będzie Green Belt, bo de facto jest to jeden Green Belt.
No właśnie, ale też jest tak, że ta czynność zbierania igieł, sosen, ona się dzieje pod osłoną nocy i odnosimy takie wrażenie, że to nie jest do końca legalna czynność, nie? Jak bohaterowie twojego filmu opuszczają las, bo ty jesteś wśród nich, tak, tych osób, które zbierają, ty po jednej stronie, z drugiej strony druga osoba, no to po tej polskiej stronie jest napisane, prawda, zakaz wstępu, teren masowych mogił, nie? To widzimy. A ten las, w którym jest bohater na terenie Izraela, co to jest za las?
To jest las w miejscowości Sara, w palestyńskiej miejscowości Sara, która została, bo jeszcze Ja tylko wspomniałam o tym jakby początku jakby tej akcji zalesiania. Natomiast od momentu Nagby w 1948 roku i domyślam się, że Państwo wiedzą, czym jest Nagba, ale jest to tak masowy... Nagba znaczy katastrofa po arabsku i jest to ten moment właśnie przegranej wojny i masowych wysiedleń Palestyńczyków. Chociaż Palestyńczycy tak naprawdę używają tego terminu cały czas, mówiąc jakby o tym, że Nagba trwa, że ona się nigdy nie skończyła w 1948, tylko że trwa do dziś. Natomiast od momentu Nagby syjoniści zaczęli sadzić też te lasy sosnowe dokładnie w miejscach wysiedlonych palestyńskich miejscowości. Więc Palestyńczykom nie tylko zostało odebrane teraz prawo do powrotu, ale też również prawo do ruin, bo te wszystkie miejscowości, tam ponad 300 ich zostało naprawdę zrównanych z ziemią, buldożerami, ale też jakby wysadzane w powietrze i właśnie posadzone są na tych miejscach lasy sosnowe. A gdzie niegdzie jeszcze można...
To miejsce na mapie obecnej nie nazywa się Sara oczywiście, nie? Tylko to jest jakby też taka geografia pamięci, nie? Dla osób, które wracają do tego miejsca w związku z tym, prawda?
Tak, znaczy kto wraca do tego miejsca? Tak naprawdę jest po prostu wybudowany kibuc bardzo niedaleko, a to jest trochę jak taki, to miejsce jest trochę traktowane jak taki takie piknikowe miejsce, prawda? Natomiast Palestyńczycy, którzy zostali wysiedleni, nie mają oczywiście prawa do nie tylko w ogóle powrotu, żeby się osiedlić, ale nawet żeby pojechać i zobaczyć to miejsce. Więc to był też jakby, jak w ogóle wróciłam z Palestyny po raz pierwszy i zaczęłam moim rodzicom opowiadać o tym. Moja mama jest botaniczką, mój tato jest gleboznawcą, więc jak im o tym opowiedziałam, to oni w ogóle, pierwsza ich reakcja była taka, że no ale sosny są bardzo... bardzo zakwaszają glebę, więc jakby obecność tych sosen i tych igieł, jakby, które spadają, jakby zakwaszają tę glebę, zakwasiły już tę glebę przez te 75-80 lat, jakby do tego stopnia, że nawet jeżeli Palestyńczycy by wrócili, odzyskaliby swoje prawo do powrotu.
To się już nie nadaje do uprawy.
To się nie nadaje do uprawy, dokładnie. Więc oni mogą jakby odbudować swoje miasta i wsie, ale nie będą w stanie uprawiać ziemi. I to, jak wiadomo, albo jest bardzo kosztowny proces przenoszenia gleby skąd inąd i też jakby grabieży w innym miejscu, tak? Ale albo po prostu trzeba dać tej ziemi czas na odbudowę, ale to zajmuje oczywiście pokolenia. A więc ja wtedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, i to jest ten taki spekulatywny aspekt tego projektu, jakby co można zrobić z takim trudnym dziedzictwem. I oczywiście to Palestyńczycy będą decydować w takiej sytuacji, tak? To jest jakby zawsze rola tej społeczności. Dobrze by było, żeby zawsze była to rola tej społeczności, która odzyskuje swoją ziemię, ale, ale tak, no właśnie pomyślałam, że jednym z bardzo wielu możliwych scenariuszy byłoby właśnie produkowanie olejku eterycznego z tych sosen, które Palestyńczycy by mogli z jednej strony używać do samoleczenia, a z drugiej strony mogłoby być takim właśnie produktem eksportowym. A jest to tyle też ważne, że Palestyńczycy są absolutnie pozbawieni możliwości leczenia naturalnymi sposobami, ponieważ nie wolno im zbierać jakichkolwiek roślin, które mają właściwości lecznicze. I to tak naprawdę my, może już gdzieś dotarły do nas na zewnątrz te informacje o szałwi, tymianku czy akubie. Też Jumana Mana zrobiła film na ten temat, tak, że Forgers, że właśnie nie można, to było zrobione celowo w latach 70. przez Ariela Sharona, który w bardzo krótkim momencie był też ministrem środowiska i który umieścił na liście zagrożonych gatunków gatunki, które są szalenie ważne dla Palestyńczyków, ponieważ są jakby częścią ich tożsamości, jakby super ważnym składnikiem ich kuchni, ale też leczenia, jak właśnie tymianek, jak szałwia. Natomiast Abed, którego możecie Państwo zobaczyć na filmie, który robi destylację, on właśnie mi powiedział, że tak naprawdę to nie jest tylko tych kilka gatunków, tylko że Palestyńczycy nie mogą zbierać żadnych roślin, które mają jakiekolwiek właśnie właściwości lecznicze. Więc to jest też jakby kolejny sposób na... Przepraszam, czasami łatwiej mi jest powiedzieć coś po angielsku niż po polsku. Że tak, no jakby...
ograniczenie praw,
tak, i wykorzeniania ich po prostu, tak? Przerywania jakby świadomej więzi z tą ziemią, ale też z tą wiedzą, która się z nią wiąże.
No i właśnie, i teraz bohaterami twojego filmu po tej stronie palestyńskiej jest dwójka Palestyńczyków, nie? Jest Mohamed, który jest artystą, tak?
Nie wiem, czy Mohamed by powiedział tak o sobie.
No właśnie, więc chętnie bym cię zaprosił do tego, żebyś go trochę przedstawiła, bo to jest ciekawa postać też poza tą rolą, którą odgrywa w filmie, nie? On zbiera te igły, zanosi je do drugiego bohatera i razem destylują olejek eteryczny, tak? Z tych igieł w garażu pod czujnym okiem, a czy pod czujnym okiem ten film tak to kręci, prawda? Że ten film tak to przedstawia, że wokół widać patrolujących żołnierzy, widać te wieże strażnicze, prawda?
To jest dokładnie pod ich nosem, to znaczy tak, wieża strażnicza znajduje się dokładnie nad domem Abeda.
Nie, bo to widać, że to kręcisz to spod tego domu, nie? Więc ja sobie tego zdaję sprawę, jak to wygląda w różnych miejscach. Więc właśnie dlatego chciałem powiedzieć, tak pod okiem, nie? Tych żołnierzy to robią w tym garażu. Chociaż to jest, jak rozumiem, nielegalne, tak? No bo on to robi właśnie po kryjomu, czyli co, sosny też nie mogą zbierać?
Tak, ponieważ też ma właściwości lecznicze. No tak, ale to też jest tak, że ja właśnie poznałam Abeda, będąc pierwszy raz w Palestynie w tym 2019 roku i on wtedy dopiero, tak naprawdę on jest jedyną osobą, która się zajmuje destylacją olejków eterycznych w Palestynie i też w ogóle bardzo polecam, naprawdę są świetnej jakości i on ma też swoje patenty, więc jak będziecie chcieli Państwo zakupić olejki, to polecam Abeda. Natomiast on jako Palestyńczyk z palestyńskim dowodem osobistym nie może wjechać na teren Izraela, żeby zebrać te igły. Więc to właśnie to był ten początkowy pomysł, że ja po prostu wykorzystam swój przywilej i swój europejski paszport i pojadę, zbiorę te igły, przeszmugluję je przez checkpoint, dowiozę do niego i zrobimy wspólnie tę destylację. Więc to jest jakby...
Gdzie jest jego dom?
Na zachodnim brzegu w Beit Umar. Tak pomiędzy Ramallah a Hebronem.
No i w końcu to robi Mohamed, tak?
On. Tak, to robi Mohamed, bo ja jakby nie chciałam grać roli w tym filmie i też to jest ich historia, ich sosny, jakby ich ziemia, więc a Mohamed akurat oczywiście jest Palestyńczykiem, ale urodzonym w Nazarecie, czyli na terenie dzisiejszego Izraela, więc on ma izraelski paszport, który umożliwia mu przekraczanie checkpointów. Więc on mieszka w Betlehem, ale może wjechać na teren Izraela. Natomiast oczywiście dla jego bezpieczeństwa on nie przywoził tych igieł. To jest tak sfilmowane, że on wpakuje je do swojego samochodu, ale my jechaliśmy z Kubą z tyłu, wioząc jakby w naszym bagażniku te igły. Co więcej, byliśmy bardzo przekonani, że w ogóle nikt nas nie zatrzyma, że tylko machniemy tymi europejskimi paszportami i wjedziemy, że w ogóle nawet jakoś specjalnie ich nie ukrywaliśmy jakby u siebie w bagażniku. Jakby dla mnie było ważne, że oni wjadą i jakby nic im się nie stanie. I oni przejechali, a nas zatrzymano i jakoś nas bardzo tam przepytywano i byli ci żołnierze bardzo zdziwieni, dlaczego my przywozimy igły i w ogóle w jakim celu.
Czy wytłumaczyliście?
Oczywiście, wiesz, to jest ten moment, gdy masz pół sekundy na to, żeby wymyślić wymówkę, bo nie możesz oczywiście w żaden sposób powiedzieć, gdzie je rzeczywiście wieziesz. Więc powiedziałam, że jedziemy do Nativity Church palić je jako kadzidła. Więc jako dziwni chrześcijanie po prostu w Ziemi Świętej przejechaliśmy wszystkim.
Ciekawa koncepcja, tak. No ale właśnie potem...
To było 150 kilo igieł, ponieważ tyle jest potrzebnych, żeby wytworzyć tam 10 ml olejku.
No i właśnie, i wytworzyliście tę buteleczkę tego olejku, ale na tym się nie kończy, no bo ty tę buteleczkę zabierasz ze sobą do Europy z powrotem. Ja cię chciałem zapytać o ten gest. Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego to było istotne? Ta podróż.
Ja jakby nie chciałam dopowiadać tego filmu właśnie w taki sposób, że... Znaczy myślałam na początku o tym, że skończę go tym gestem właśnie tej kropli, która wpada do tej butelki, a potem pomyślałam sobie o tym właśnie, że tak naprawdę to jest też naszą rolą, żeby... jest taki tekst Edwarda Saida z tam lat 80. Palestyńczycy, o tym, że właściwie to jest taki esej, który on dołączył do takiego zbioru fotografii. Mhm. Ja wiem, że Palestyńczycy to nie jest dokładnie ten tytuł, ale myślałam, że może kojarzysz tak, to. Ja wiesz, która to jest
tak,
książka?
Wiem, on to z Jeanem Morem zrobił.
Tak.
Jeanem Morem, który był
i tam jest coś
fotografem.
O niebie w tytule, że chyba.
Zaraz to zgoogluję, a ty okay. Opowiadaj.
Więc jakby w tej...
Nie pamiętam tego.
Eseju on pisze o tym, że pomimo tego, że Palestyńczycy cały czas produkują teksty, obrazy, filmy, w zasadzie dla zachodniego świata pozostają nieznani. I że tak naprawdę nie ma to znaczenia, ile oni tych tekstów i jak dobrych wyprodukują. Po prostu tak naprawdę oddziela ich i nas mur, który jest tak naprawdę nawet potężniejszy niż ten mur apartheidu na granicy. I to mi się wydawało jakoś bardzo uderzające, bo on to napisał w latach 80., a ja miałam poczucie, że w zasadzie niewiele się zmieniło i nawet teraz, mając social media, jakby dalej tak, jakby algorytmy są tak skonstruowane i media też jakby nie pokazują nam tego, co się dzieje, więc też jakby mam wrażenie, że jakby rolą tych osób, które no właśnie mają ten przywilej i mogą tam pojechać i mogą doświadczyć tego i zobaczyć na własne oczy, po prostu naszą rolą teraz, to jest po prostu rola świadków, więc to jest rola w tym, żeby zabierać tak i nieść tę substancję dalej. Mhm. No, tam, gdzie oni nie mogą dotrzeć, mhm. Gdzie oni nie mogą pojechać.
Ale to było też takie bardzo materialne, bym powiedział, nie? W tym wszystkim, że to nie jest właśnie słowo, tylko to jest ta fiolka z tym,
esencja.
Ta esencja, dokładnie, która podróżuje z tobą, więc to mi się wydawało bardzo ładnym zakończeniem tego, bardzo ładnym gestem na koniec tego filmu, nie? Też takim jeszcze łączącym dwie strony tej opowieści, nie? No bo one są właśnie tak zmontowane na zasadzie skojarzenia, prawda? Że tutaj te sosny z tego powodu, że one są tutaj, to one też tam się pojawiły i w obu tych kontekstach, w obu tych topografiach pojawiły się też jako strategie właśnie, no właśnie, ukrywania zbrodni w gruncie rzeczy, nie? I w ten sposób jakby je uwidaczniasz, nie? Jakby sklejając je ze sobą. Ta książka Saida się nazywa After the Last Sky. Jean Maur robił zdjęcia.
Poza ostatnim niebem. Jest polskie tłumaczenie tak. Też.
A mogłabyś powiedzieć trochę więcej o Mohammadzie, którego zaprosiłaś do udziału w tym filmie? Bo ja go nazywam artystą, powiedział, że nie wiesz, czy on by się właśnie tak określił, a on też brał udział w takiej bardzo, no takiej wystawie, która zostawiła na mnie dużo silne piętno podczas ubiegłorocznego Biennale w Wenecji. To się nazywało West Bank. I to był właśnie pawilon zachodniego brzegu w gruncie rzeczy, nie? Taki trochę piracki, zainstalowany w Wenecji właśnie z projektami, które były wynikiem
rezydencji,
no w sumie rezydencji, tak, artystycznych, zorganizowanych przez palestyńską artystkę Emily Jassir w jej rodzinnym domu, gdzie zapraszała artystów różnych, z którymi się znała, z którymi współpracowała, do tego, żeby właśnie pomieszkali w tym domu, jakby pomieszkali w tym krajobrazie i coś w tym krajobrazie zrobili. I bardzo różne gesty tam były wykonywane, ale właśnie jednym z uczestników tego programu rezydencyjnego był Mohammad.
Tak, Mohammad jest absolutnie wspaniałym człowiekiem. My się poznaliśmy właśnie w trakcie naszego pierwszego pobytu w Palestynie w tym 2018 roku i to był też moment, w którym Emily Jassir otwierała Dar Jassir. Czyli właśnie to jest jej rodzinny dom, który ona zamieniła częściowo na galerię, a częściowo właśnie na takie centrum rezydencyjne i tam też z racji jej też przyjaźni z Adamem Brumbergiem, no to Adam też tam przyjeżdżał, Nicolas Jarre też robił tam rezydencje takie dźwiękowe i równocześnie on też zapraszał, robił taki kurs dla palestyńskich DJ-ów wtedy też. Natomiast Mohammad był tam od samego początku zaproszony jako miejski ogrodnik, a w zasadzie twórca pierwszej miejskiej farmy w Palestynie, właśnie w Betlehem, właśnie na terenie ogrodu w Dar Jasir. I on prowadził wtedy absolutnie niesamowite zajęcia dla palestyńskich dzieciaków z obozu dla uchodźców Aida, który znajduje się tuż za domem Emily Jasir. I który też graniczy z murem apartheidu, więc to jest taki... I to ten obóz uchodzi za najbardziej zagazowane miejsce na ziemi. A tam rzeczywiście kanistry z gazem są odpalane po prostu kilka razy w tygodniu. I Mohamed uczył ludzi z tego, nie tylko z tego obozu, ale z różnych obozów, uczył ich, w jaki sposób produkować swoją żywność, jakby taki właśnie niezależności żywieniowej, jak można sobie wyprodukować owoce i warzywa, nie mając dostępu.
Guerrilla farming.
Nie mając dostępu do ziemi. No bo ci wszyscy ludzie, którzy mieszkają do dziś w obozach dla uchodźców, to są potomkowie palestyńskich rolników, tak? Którzy właśnie musieli kompletnie zmienić jakby sposób funkcjonowania i równocześnie ta wiedza jest naprawdę, ta wiedza zanika, więc on rzeczywiście uczy ich dokładnie takiego uprawiania ogrodów na dachach, w beczkach, na tym takim też w tym takim ogromnym zgęszczeniu, tak? No bo też obozy są najbardziej gęsto zaludnionymi miejscami w Palestynie.
Nie ma tam gdzie sadzić, tak?
Tak. Tak, i on też jakby tworzy jakieś różne ogrody akwaponiczne i też uczy właśnie Palestyńczyków tego. I w tym i po prostu najpierw używał tej farmy miejskiej jako takiej przestrzeni, w której mógł prowadzić warsztaty dla tych mieszkańców obozu. Ale potem, ponieważ ten dom Emily Jasir znajduje się naprawdę przy głównej ulicy Betlehem, gdzie, która jakby kończy się takim bardzo otoczonym złą sławą checkpointem 300, na którym też giną ludzie stratowani. No, to są naprawdę, jest to straszne miejsce i tam najczęściej są zamieszki. I bardzo często te kanistry z gazem odpalane przez wojsko izraelskie po prostu lądują w tym ogrodzie. I Mohamed teraz zaczął jakby, to też Emily też zrobiła film o tym, pokazywany na manifesta w Prisztinie, którym ona, to jest taki film trochę właśnie, w którym ona zwraca się do Weizmana, żeby Forensic Architecture zrobiło research na temat właśnie tego ataku na Dar Jasir, gdzie wojsko izraelskie spaliło cały w zasadzie ten ogród i uszkodziło też częściowo ten stary dom. I od tego momentu też Mohamed zaczął pracować nad tym, w jaki sposób ta ziemia w tym ogrodzie jest skażona poprzez te substancje z tych lądujących tam kanistrów z gazem i równocześnie jak można by było, sadząc konkretne rośliny, ją uzdrawiać.
Tylko jeszcze dla części z Państwa, którzy mogą nie wiedzieć, Eyal Weizman jest badaczem, który współzakładał Forensic Architecture, taki kolektyw artystyczno-badawczy, który właśnie zajmuje się dochodzeniami w sprawach takimi dowodowymi dochodzeniami, prawda, że nieraz właśnie korygują różne wyniki oficjalnych dochodzeń, na przykład w sprawie zabójstwa w Niemczech, prawda, agenta, czy różnych historii, nie wiem, zatonięć imigrantów na Morzu Śródziemnym, prawda, i badają takie sprawy i w ten sposób też często zadają kłam oficjalnym narracjom na temat różnych wydarzeń, nie? Dlatego zaprosiła ich do takiej współpracy, nie? Okej. Też postanowiliśmy z Karoliną, że nie chcemy jakoś bardzo długo tutaj we dwoje tylko rozmawiać. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, które chcielibyście zadać artystce, to proszę po prostu mówcie. Ja podbiegnę z mikrofonem. Jeśli ktoś ma już pytanie teraz, to zapraszam, a jeśli nie, to jeszcze... Um, Mam dwa pytania do ciebie. Jedno dotyczy tego, jakby co jest dalej w twoim filmie, o czym będzie dalej, no bo już widzieliśmy, albo część z nas widziała tą pierwszą część, więc ciekaw jestem, co będzie dalej. A druga jest to jeszcze taka związana z tym, z tą ideą historii potencjalnej. Mi się to bardzo, do mnie to bardzo przemawia, nie? Jakby to jest taka koncepcja właśnie Arieli Azoulay, która próbuje właśnie powiedzieć, że powinniśmy patrzeć na historię nie jako coś, co się właśnie wydarzyło w sposób konieczny, tylko jest po prostu jednym z możliwych efektów różnych potencjalności. I właśnie wracanie do takich momentów węzłowych, prawda, gdzie możemy sobie wyobrazić, prawda, że to się mogło inaczej potoczyć. Jak to się mogło inaczej potoczyć, jest w gruncie rzeczy daje nam jakąś sprawczość. Nie? To znaczy, że możemy sobie... Ta możliwość wyobrażenia sobie innej historii, prawda, pozwala nam też inaczej działać dzisiaj, nie? I czy ty jakby, jeśli chodzi o twoją praktykę, nie? I twoje jakby próby, prawda, ingerowania w rzeczywistość, czy byś się z tym jakby identyfikowała, czy jakbyś widziała swoją praktykę w tym kontekście?
O, zdecydowanie tak. Znaczy w ogóle te wszystkie takie rzeczy, które się wytrącają jakby na boku tej właśnie tego głównego nurtu historii, to jest coś, co jest super ciekawe i właśnie jakby pokazuje nam, że to rzeczywiście mogło być inaczej. I właśnie też absolutnie fascynują mnie właśnie te takie codzienne gesty, właśnie ten słaby opór tak, no i właśnie amplifikacja tych gestów, czy właśnie wzmacnianie tych narracji, to jest coś, co rzeczywiście jest właśnie też wydaje mi się naszą rolą osób myślących, czujących, tworzących. Mhm.
No bo właśnie w tym, co w tej pracy mi się bardzo, znaczy do mnie bardzo przemawia to, że właśnie, że nie tylko jakby piętnujesz coś, nie, że pokazujesz, że coś jest jakąś praktyką przemocową, no nie, tylko że właśnie wplatasz w to właśnie takie codzienne rzeczy, codzienne praktyki, które no właśnie, no które tworzą jakąś alternatywę, nie, czy które coś z tym robią, prawda, nie pozostawiają tego stanu rzeczy po prostu jakby w taki sposób, że okej, to jest właśnie, prawda, przemocowe działanie, tylko że pokazujesz to poprzez właśnie takie gesty też zawłaszczania tego, prawda, i jakby ponownego wykorzystywania tego w ogóle w innym celu, nie, jakby przeprogramowywania w ogóle tego krajobrazu, nie, czy tego, co tam się z nim dzieje. Więc to mi się wydawało właśnie takim bardzo, no właśnie krytycznym, ale też produktywnym gestem, nie, pod tym względem.
Tak, mnie też interesuje zmysłowość w tym, że jakby taka praca poprzez zmysły albo poprzez właśnie w ogóle tworzenie jakichś takich przestrzeni, które są właśnie przyjemne, żeby akurat w tym projekcie bardziej chodziło też o to, że ten zapach jest z jednej strony też leczniczy, ale też jakby jakoś tam przyjemny, bo dla osób, dla których nie jest to zapach traumy, jest to zapach wakacji, tak, w lesie albo nie. I trochę mi chodziło to, żeby właśnie ten, jakby podążać za tym zapachem, żeby on po prostu był czymś, co jakby wciąga. No bo jak zaczynamy mówić o Palestynie, to raczej jakby... Wiadomo, że albo trafimy na ludzi, którzy są po jednej bądź po drugiej stronie i generalnie kończy się rozmowa, prawda? Ale też jakby mówienie o tej przemocy, która tam ma miejsce, powoduje, że ludzie się dystansują, tak? No bo to jest jakby po pierwsze daleko, po drugie, co my z tym możemy zrobić, tak? I w takim wypadku w ogóle tak, ludzie się odłączają, więc jakby trzeba zrobić taką podprowadzić taką sytuację, żeby ten właśnie projekt był zapraszający do tego, żeby wejść głębiej i może otworzyć się właśnie na tę treść.
To są takie dwa fajne momenty w tym filmie, kiedy właśnie Abed, ten, który dokonuje ekstrakcji tych olejków eterycznych, kiedy on właśnie sprawdza, nie? On sobie rozciera ten olejek na dłoni i wącha. I to jest taki super zmysłowy moment, kiedy aż po prostu poczułem zapach tych igieł sosnowych, nie? No, to jest bardzo ładne. Znaczy, fajny jest ten moment, nie? Jest to przezroczysta ciecz. Też nie widać, że ma kolor na początku. Tam jest tylko taki rąbek, to jest taka żółtawa, nie? Ale generalnie jest przezroczysta. I nagle jak on zaczyna wąchać, to wtedy się uaktywnia takie wspomnienie tego zapachu, nie? Że myślimy o tym jako czymś, co ma właśnie zmysłowe wartości, nie? To jest bardzo piękne. No i co dalej teraz?
Teraz trzeba znaleźć pieniądze na postprodukcję kolejnych części. Znaczy, no. To nie będą jakby jako osobne części, one po prostu to będzie jedna opowieść, ponieważ tam jest też historia Mariam, która jest mieszkanką jedną z najstarszych mieszkanek obozu Kalandia i która pochodzi z miejscowości Sara. Okay. I ona jest niesamowicie charyzmatyczną kobietą, która ma już 96 lat i która doskonale pamięta, jak jej miejscowość wyglądała przed Nagbą, ale po, jeszcze tuż po, ona z jakby narażeniem życia, bo ponieważ jakby zabijano wszystkich, którzy próbowali wrócić do tych miejscowości, ona przedostawała się tam 2 albo 3 razy, żeby zebrać owoce figi, jakby z drzew figowych, ponieważ w Sara są najsmaczniejsze, najsłodsze owoce figi. To jakby każda ta opowieść jest dokładnie taka, że po prostu to jest opis po prostu raju utraconego dla nich. Więc my przyszliśmy do niej, żeby zapytać ją o to, jak ta miejscowość wygląda, ponieważ ona przez cały ten czas, przez te 76 lat nigdy nie mogła tam pojechać. Więc ona nie wie, że jej miejscowość tak naprawdę już nie istnieje i że jest zamieniona w monokulturowy las sosnowy. Więc przyjechaliśmy tam, ona nam opowiedziała i to też jest też taki w ogóle niesamowity moment, w którym ona no jest już starszą osobą, schorowaną, też obolałą, bo miała akurat operację biodra, więc rzeczywiście była też już mocno zmęczona, bo była późna pora, ale w momencie, kiedy ona zaczęła opowiadać o tej miejscowości, to po prostu z każdym słowem w ogóle jej energia wracała i po prostu jej oczy błyszczały i opowiedziała nam dokładnie, jak ta miejscowość wyglądała, do tego stopnia, że byliśmy w stanie narysować mapę na podstawie jej opowieści, a potem pojechaliśmy tam kolejnego dnia i sfilmowaliśmy tę miejscowość po to, żeby do niej potem wrócić i pokazać jej, jakby sfilmować też to, w jaki sposób ona teraz patrzy na ten las i jak nie rozpoznaje tego miejsca. Natomiast ja wiedziałam, że największym prezentem, jaki mogę jej zrobić, to jest, żeby przywieźć sadzonki fig z miejscowości Sara. I to zrobiliśmy, przywieźliśmy te figi, przywieźliśmy worek z ziemią. I w momencie, kiedy ona zobaczyła i zrozumiała, że to jest Sara, to wykonała po prostu taki gest, którego ja bym nie była w stanie w ogóle w żadnym scenariuszu jakby wpisać, bo ona zaczęła płakać i dziękować nam, ale zaczęła też całować każdy liść tej figi, tej szczepki tej figi i przykładać tak do czoła, a potem zrobiła dokładnie to samo z ziemią. Ta ziemia była taka zupełnie szara, jak popiół wysuszona i ona po prostu zaczęła całować tę ziemię i wcierać ją w twarz i w sukienkę, więc to było i cały czas mówiąc, że jest nam ogromnie wdzięczna i że dziękuję, że to jest ta namiastka tego świata, który utraciła bezpowrotnie. Natomiast to było też bardzo ważne, tam oczywiście to była cała rodzinna sytuacja, bo tam 4 pokolenia były jakby podczas tej rozmowy z jej rodziny oni później wyszli do nas, zwłaszcza tam takie osoby młodsze niż my, jej wnukowie i powiedzieli, że to dla nich było w ogóle bardzo ważne, no bo dla nich to, ta walka o prawo do powrotu jest trochę już teraz sloganem. Oni jakby nie znają tamtego świata, tak? Bo urodzili się w obozie, całe życie mieszkają w obozie i są 3. pokoleniem, które mieszka w tym obozie. Natomiast i oczywiście, że walczą o to prawo do powrotu, tak jak walczą o swoją godność, ale nie wiedzieli, tak naprawdę oni powiedzieli, że to był właśnie taki moment, w którym oni zrozumieli, że ta więź jest cały czas tak silna.
Mi się to bardzo kojarzy z jedną takich z wczesnych prac Emily Jassir. Ona zrobiła taką pracę, ponieważ ona ma paszport i może się przemieszczać, że właśnie na prośbę różnych przyjaciół, znajomych odwiedzała miejsca, do których oni nie mieli dostępu i wykonywała jakby rzeczy, które oni chcieli zrobić, nie? Czyli tam spotkać się z jakimś członkiem rodziny, albo zjeść ulubioną potrawę, albo zagrać w piłkę z dzieciakami na ulicy, albo i tak dalej, i tak dalej. I ona też te wszystkie czynności dokumentowała, nie? I te reakcje były bardzo, bardzo podobne do tych, które opisujesz, nie? Więc też to bardzo pamiętam tę pracę żywo, nie?
No i kolejnym też aspektem tego, znaczy kolejnym elementem tego filmu jest też opowieść o tym, tak naprawdę w jaki sposób Izrael teraz używa roślin, bo oni już nie sadzą sosen, teraz używają eukaliptusów przeciwko Beduinom mieszkającym na pustyni Naka po arabsku, Negev po hebrajsku. To jest duży obszar tego terytorium. A nie powiem terytorium Izraela, ponieważ Izrael też nigdy nie potwierdził swoich granic, więc w zasadzie nie wiadomo, gdzie one się kończą. Natomiast to jest tak, 95% Beduinów z pustyni w trakcie Nakby zostało wysiedlonych albo do, na teren Jordanii, albo do Gazy. Więc zostało tylko 5% tych mieszkańców i wtedy te nowe władze Izraela przyszły do tych Beduinów i powiedzieli, okej, to która ziemia jest wasza? Oni powiedzieli ta i ta, a reszta to była sąsiada, więc wszystkie, cała ta ziemia, która należała do beduńskich uchodźców, została skonfiskowana. Natomiast ci Beduini, którzy zostali tam, oni mają akty własności tej ziemi, które zostały wydane im przez państwo Izrael i których Izrael kompletnie nie respektuje teraz. I Beduini nie pasują do tak wizji nowoczesnego państwa, więc stworzono 7 miast gett dla Beduinów, które oni cały czas są jakby siłą relokowani. No ale oczywiście ci Beduini stawiają opór i wracają do tych swoich wiosek. Natomiast wtedy właśnie ten Jewish National Fund razem z wojskiem izraelskim, czyli ta organizacja, która była odpowiedzialna za sadzenie sosen wcześniej, teraz właśnie jest odpowiedzialne za sadzenie tych eukaliptusów. I oni po prostu wtedy przyjeżdżają na tę ziemię beduńską i sadzą z buldożerami, które wykopują im rowy i po prostu sadzą te eukaliptusy, które po prostu jakby wyglądają z góry naprawdę jak tak zielone żołnierze na tej ziemi. No i też eukaliptusy zostały wybrane nie bez powodu, ponieważ one absorbują nieprawdopodobne ilości wody. Jakby dużo więcej wody niż jakiekolwiek inne rośliny, jakby kilkaset razy więcej niż jakiekolwiek inne rośliny z tego ekosystemu, więc powodują, że źródła wody wysychają. No i sadzone na pustyni, no to jakby naprawdę wysuszają ten teren nieprawdopodobnie, a Beduini są pasterzami, więc oni zamieszkują tam, gdzie mają dostęp do wody, bo potrzebują nie tylko dla siebie, ale też dla tych zwierząt, które hodują. Więc to jest jakby sposób, taki zielony sposób, żeby właśnie wysiedlać skutecznie Beduinów. I ja filmowałam w takiej wiosce Al-Araqib, która została zrównana z ziemią ponad 300 razy. I jest jedna rodzina, która jakby cały czas stawia opór i jakby nie daje się wysiedlić, pomimo tego, że wszystko dookoła jest obsadzone tymi eukaliptusami i nie ma tam już w ogóle żadnej wody, więc oni muszą codziennie wodę dla swoich koni i dla swoich roślin, które tam sadzą, przywozić z właśnie okolicznych miast. Tak, jest też tak, że w tej jedyne miejsce, w którym da się żyć w tej miejscowości, to jest cmentarz, bo to jest jedyne miejsce, którego izraelskie buldożery nie zrównały z ziemią, więc oni tam mają swoje oliwki i mają tam swoje zioła i mają tam swoją lodówkę, w której mają jedzenie, które jest jakby ukryta między nagrobkami i równocześnie są najbardziej gościnnymi ludźmi, jakim możecie sobie państwo wyobrazić, więc to jest też niesamowite miejsce, więc...
No, mam nadzieję, że będziemy mogli za niedługo ten film zobaczyć jakby w całości. Na razie można zobaczyć 1/3, do czego wszystkich Państwa zapraszam, tych, którzy jeszcze nie widzieli, ale może w międzyczasie pojawiły się u Państwa jakieś pytania, które chcielibyście zadać artystce.
Ja pokazywałam ten projekt też jakby w wyjątkowym miejscu, bo miałam tę solową wystawę w takiej przestrzeni, która nazywa się Watershed Arts and Ecology, prowadzonym przez artystkę Claire Pentecost i przez Briana Holmesa, który jest filozofem, pisarzem, marksistą, aktywistą. I oni stworzyli rzeczywiście jakby niesamowitą przestrzeń w tym Chicago. A równocześnie, ponieważ też są związani ze środowiskiem akademickim, to ich publiczność również. Znaczy miałam tam naprawdę wspaniałe spotkania i wspaniałe rozmowy z taką bardzo zaangażowaną publicznością. Natomiast to jest w Pilsen, które jest dzielnicą latynoską. I rzeczywiście jakby trochę jechałam też z takim pytaniem, jak to będzie, jakby jak jadę do Stanów z takim projektem, myśląc też trochę o tym właśnie, że no jednak Stany są numer jeden sojusznikiem Izraela. Natomiast tam rzeczywiście na co drugim domu w Pilsen wisiała palestyńska flaga i ludzie chodzili w kofijach i rzeczywiście jakby nie spotkałam się z żadnymi jakimiś takimi reakcjami negatywnymi. Raczej ten odbiór był super pozytywny i było bardzo duże zaangażowanie publiczności. Do tego stopnia, że myśleliśmy, że spotkanie się skończyło, wydarzenie się skończyło o 7, a wszyscy zostali do północy jakby żywo dyskutując, więc to było raczej moje doświadczenie właśnie w Stanach. Albo inne bańki.
A tam jednak jest dużo tych różnych równoległych narracji możliwych, ze względu na ogrom ludzi, ale jest ich podejść do świata. Jest przestrzeń na...
No tak, na uniwersytecie, w uniwersyteckiej galerii to by się raczej tak nie skończyło, nie? No bo jednak dosyć są skonfliktowane środowiska, nie?
Chociaż jak przyszłam na Wydział Komparatystyki Literackiej, to była palestyńska flaga na University of Chicago, wisiała tam, więc tak jest, no a równocześnie tak, no jest to uczelnia, która wysłała policję przeciwko protestującym studentom, więc... Myślę, że te obawy były jak najbardziej też słuszne. Nie?
Czy ktoś jeszcze ma pytanie?
Ja bym się chciała zapytać.
Chcesz mikrofon?
Może się uda. Raz przekazać. Chciałam się zapytać o to połączenie polityczności i pochylania się nad roślinami, które nie jest twoją pierwszą pracą w tym duchu i chciałam tak wrócić trochę parę kroków wstecz i chciałam zapytać, skąd te pomysły i właśnie o tę tematykę, którą poruszałaś, idąc do tej pracy, którą widzimy tutaj.
Tak, to rzeczywiście jest jakby część takiego większego body of work mojego i ta praktyka właśnie z roślinami i bo zaczęło się tak naprawdę od pierwszego projektu, nad którym pracowałam, czyli nad chwastami, które pokazywałam w miejscu projektów Zachęty w 2015 roku, 10 lat temu.
Powrót, nie? Trochę.
Ale ten projekt też był dla mnie zaskoczeniem, bo ja właśnie studiowałam komparatystykę literacką i robiłam wszystko, żeby w ogóle nie pójść ścieżką moich rodziców. I po czym właśnie skończyłam pracując nad projektem o migracjach. Jakby cała rodzina ze strony mojej mamy ma doświadczenie uchodźcze, a równocześnie właśnie moi rodzice są szalonymi ogrodnikami, botanikami. Ale oni właściwie rzeczywiście mieli takie podejście, na przykład taki nabożny stosunek do ogrodów botanicznych i jakby do tej narracji, które ogrody botaniczne nam sprzedają, bez jakby kwestionowania tej narracji, bez jakby umieszczania ich na przykład właśnie w jakimś kontekście kolonialnym. Tak, no to jest jakby coś, co ja zaczęłam drążyć i właśnie przez te rośliny odsłaniać.
Można by jeszcze powiedzieć dwa słowa na koniec o twojej instalacji z WGW, nie? No bo można powiedzieć, że ten film jest trochę rozwinięciem, znaczy ta pierwsza część jest rozwinięciem tej instalacji, nie? No bo ona była, to była instalacja z igieł sosnowych, z gałązek.
Nie, nie? To była zrobiona jak tężnia.
No.
Z tarniny.
To była tarnina, okej. Okay, no
tak. Więc to była tarnina, ale ona była rzeczywiście zrobiona jak takie inhalatorium, żeby właśnie osoby, które przychodzą do galerii, mogły wejść i najpierw poczuć ten zapach i właśnie tak podążać za zapachem i dopiero odkryć tę historię tych olejków, które też tam były prezentowane.
Te olejki są jednak zapachy, prawda? To jest coś, co wraca w twojej praktyce teraz jako takie narzędzie transmisji znaczeń.
Tak, i jako narzędzie oporu, jako sposób opowiadania historii, jako tak, narzędzie leczenia. To jest coś, co rzeczywiście bardzo mnie interesuje, ta polityczność zapachu, bo to też jest coś, czego my nie widzimy. Tak samo jak patrzymy na rośliny i jakby rzadko kiedy dostrzegamy właśnie taką mroczną stronę, która, bo oczywiście to nie jest udział samych roślin, tak? Tylko to jest jakby to, w jaki sposób ludzie wykorzystali te rośliny, ale raczej właśnie te wszystkie akcje sadzenia roślin traktujemy jako coś super pozytywnego, tak? A jakby stoją za tymi bardzo konkretne interesy i właśnie te polityki sadzenia nie są niewinne i tak jak każdą roślinę można uczynić bronią, to tak samo właśnie zapach jest też wykorzystywany jako broń, tak? Ale też może być wykorzystywany jako lekarstwo i może być przechwycony tak, żeby właśnie był potem lekarstwem. I to jest chyba coś, co mnie najbardziej interesuje.
Tak, ja chcę powiedzieć, że wiesz, na mnie to ogromne wrażenie zrobiło, ta polityka roślin, bo to jest jakoś wyjątkowo chyba perfidne, wykorzystywać rośliny jako broń przeciwko. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, ale chcę powiedzieć, że to jest strasznie to jest wzruszające, że wiesz, tatuś zajmuje się ziemią, mamusia roślinami, a ty to połączyłaś i też wpisujesz się w taką metodologię pracy, jaką Azuleja proponuje. W ten sposób uprawiasz tę historię potencjalną.
Dzięki. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania?
Czy można się gdzieś jakoś więcej dowiedzieć o tych rozwiązaniach z władzą i tak dalej? Czy jakieś informacje?
Chyba tekst, jeżeli chodzi o te takie wątki ekologiczne związane z ludobójstwem, to też z Holokaustem, to też jest w ogóle ciekawe, bo przez bardzo długi czas w ogóle teoretycy zagłady nie zajmowali się roślinami, nie? Jakby to środowisko było takim w ogóle zupełnie pominiętym aspektem, a teraz w ogóle jakby ze względu na ten taki zwrot roślinny.
I posthumanistyczny, nie w ogóle.
Jest jakby teraz te rośliny rzeczywiście wracają jako tacy przeoczeni świadkowie i właśnie jakby materiał dowodowy w sprawie. I więc ukazały się na pewno teksty drugie, które były tam poświęcone oraz Jacek Małczyński napisał swój doktorat na ten temat, który został wydany jako książka, ale nie pamiętam tytułu, to też było jakieś lata temu. Nie tak dawno, ale to dobrych kilka lat temu. Natomiast te informacje na temat Palestyny i tych właśnie roślin sadzonych bądź niszczonych tam, no to trzeba po prostu zbierać z bardzo różnych miejsc i zastanawiam się, czy jest jakieś takie jedno źródło. A jest książka Irus Breveman, Planted Flags się nazywa i ona dokładnie opowiada o tym o tym, w jaki sposób w Palestynie zostały zamienione drzewa oliwne na drzewa sosnowe.
Z 18 roku jest ta książka. Ale później ona jeszcze wyszła, mi się wydaje. Krajobrazy, zagłady, perspektywa historii środowiskowej. Tak, jego doktorat. Ale też o drzewach pisał jako świadkach, więc Jacek Małczyński jest dobrym adresem tutaj lokalnie, nie? Który się zajmuje takimi rzeczami.
Tak, i z Jackiem mam ciekawą historię w obozie w Auschwitz, próbie z badania tego ogrodu, który oczywiście teraz mogliśmy wszyscy zobaczyć w filmie Strefa Interesów. Ale jakby zanim powstał ten film, to w ogóle ten ogród jest jakby super strzeżonym miejscem. Był super strzeżonym miejscem w obozie.
Ale w Strefie Interesów to nie jest ten ogród.
Oczywiście, że to nie jest ten ogród. No, i tym bardziej, że się rośliny nie zgadzają. No. Więc też nie jest najlepiej zrekonstruowany. Więc Jacek chciał przeprowadzić badania, ale Muzeum w Auschwitz nie wydało mu zgody. Więc Jacek pojechał, dogadał się z ludźmi, którzy mieszkają w willi Hesse, żeby pozwolili mu wejść na... dach garażu i z dachu garażu robił zdjęcia ogrodu Hesse, które mi potem przekazał i razem z mamą robiłyśmy, wiecie, po prostu analizę gatunkową tych wszystkich roślin, które tam jeszcze dalej rosną, plus jakby analizowałyśmy też zdjęcia archiwalne i w ten sposób właśnie odtwarzałyśmy, co tam było.
A ciekawe, a jaki powód podał muzeum, że nie udostępni tego ogrodu? Pamiętasz?
Nie pamiętam. Tak. Znaczy, to jest to, co Jacek mi mówił, że po prostu jakby oni raczej nie są otwarci na badaczy czy artystów, bo chcą mieć kontrolę nad...
Strzegą świętości pamięci, ja wiem, tak. Tylko właśnie ciekaw byłem. Bo...
No to jest też dlaczego pierwsza część, znaczy część filmów mojego w Sobiborze odbyła się nocą. To znaczy nigdy nie uzyskałabym zgody na to, żeby zebrać igły. Więc moja przyjaciółka, która jest badaczką zagłady i która jakby współpracuje też z nimi, powiedziała, że oni jakby absolutnie nie wyrażą zgody, więc powiedziała mi dokładnie, gdzie należy zaparkować samochód i gdzie należy jakby zebrać jakby w tych miejscach, gdzie właśnie nie było masowych mogił, tylko to była część taka gospodarcza tego obozu, ale że właśnie ona powiedziała, przyjedź, zaparkuj, zrób to w nocy i po prostu wszystko będzie okej. Okay. Natomiast więc to jest dokładnie to, tak, że jakby... Że to jest bardzo jakby o pamięci i jakby z jednej strony jest ta pamięć, która no właśnie jest tak represjonowana, że trzeba to robić na nielegalu w nocy i szmuglować te igły, a druga jest tak strzeżona, że też jakby nie da się z nią nic zrobić i też de facto, żeby przeprowadzić jakieś artystyczne działania, trzeba to zrobić na nielegalu i w nocy.
Trzeba to sprofanować, tak, żeby można było o tym pomyśleć, nie? No bo już te sposoby myślenia są tak utarte i tak zamknięte, że nie ma przestrzeni na to, nie? Żeby jakieś nowe pytanie zadać. To jest bardzo ciekawe, no. Niestety tak to się dzieje. No dobra, proszę Państwa, chyba dotarliśmy do brzegu naszej rozmowy. Więc dziękuję Państwu za przybycie. Dzięki, Karolino, za podzielenie się swoją pracą i swoim filmem. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.